Twórcy Braterstwo. W dniu dzisiejszym chciałbym, żebyśmy zastanowili się wspólnie nad tematem, który można zatytułować Dziedzictwo pokolenia Manassesa. I na ten temat będziemy sobie dzisiaj rozważali i nad tym tematem będziemy się dzisiaj zastanawiali. Manasses, zresztą jak tutaj w samym tytule mamy użyte wyrażenie pokolenie Manassesa, więc wiemy, że jest on jednym z pokoleń izraelskich. Mamy 12 pokoleń izraelskich, wśród nich pokolenie Manassesa. Wiemy, że tymi założycielami, ojcami tych pokoleń byli synowie Jakuba. Jakub miał 12 synów, dlatego też mamy 12 pokoleń. Tutaj jest taka ciekawostka, że mamy pokolenie Manassesa, a Manasses wcale nie był synem Jakuba, a mimo to ma swoje pokolenie w Izraelu, bo ci, którzy znają dobrze pierwszą księgę mojżeszową, to wiedzą, że Manasses nie był synem Jakuba, tylko był synem Józefa, który dopiero był synem Jakuba, czyli Manasses w związku Jakub był nie ojcem Manassesa, ale dziadkiem Manassesa. To tutaj jest właśnie specjalne błogosławieństwo dla syna Józefa, to można dwojako na to patrzeć, bo nie ma pokolenia Józefa. Wszyscy jego bracia mają swoje pokolenia w Izraelu, a Józef, ten najbardziej umiłowany syn swojego ojca Jakuba, nie ma swojego pokolenia w Izraelu. Więc z tej strony można by mówić, że no jest poszkodowany, ale z drugiej strony on, z niego wyszło dwa pokolenia, bo obydwa jego synowie stali się założycielami dwóch pokoleń. Pokolenie Manassesa i pokolenie Efraima. Manasses i Efraim byli synami Józefa. Dlatego też w rzeczywistości Józef jest dwakroć bardziej błogosławiony od swoich braci, bo jego bracia mają po jednym pokoleniu w narodzie izraelskim, a Józef ma dwa pokolenia, bo obydwa jego synowie stali się założycielami pokoleń. Pokolenie Manassesa i pokolenie Efraima. Będziemy zastanawiali się tutaj właśnie nad typem i antytypem tej sytuacji. Tak w ogóle mówimy tutaj jesteśmy w czasach wyjścia narodu izraelskiego z niewoli w Egipcie, bo wtedy tak naprawdę rozpoczyna się historia narodu izraelskiego i historia tych 12 pokoleń, więc jesteśmy w takim momencie, ten moment czasu, który nas interesuje, to jest moment po wyjściu z niewoli egipskiej, już po 40 latach wędrówki po pustyni, jesteśmy w czasie podbijania ziemi, która miała być dziedzictwem narodu izraelskiego i jesteśmy w czasie dzielenia tej ziemi pomiędzy te 12 pokoleń. Trzeba było tą ziemię kananejską, jak się okazuje, zresztą za chwilę powiemy, nie tylko, podzielić pomiędzy te 12 pokoleń. Ogólnie dzielono je przez losy, jak to mówi chyba stary przekład, czyli przez losowanie. Tutaj rzucano losy, która ziemia, któremu pokoleniu przypadnie do zasiedlenia. Więc nas interesuje pokolenie Manassesa i tutaj ono jest jeszcze wyjątkowe z jednego jeszcze powodu, bowiem mam taką mapkę, sądzę, że będzie widać, bo nie trzeba wcale czytać tych miejscowości tutaj podanych, chodzi nam ogólny zarys ziemi izraelskiej. Na pewno widać tutaj u góry jezioro Genezaret, tutaj Morze Martwe, a tutaj z północy od jeziora Genezaret do Morza Martwego płynie rzeka Jordan. I to jest istotne, tą czarną linię tutaj, tak jak pokazuje na pewno wszyscy, nawet jak dobrze jej nie widzą, to są świadomi z mapek, jakie w różnych przykładach Biblii się znajdują, że coś takiego ma miejsce. I tutaj mamy, po tej stronie mamy wschodnią stronę Jordanu, no zgodnie z kierunkami świata, tutaj jest wschód, a tutaj po tej stronie Jordanu mamy tutaj zachodnią stronę Jordanu. I tak, większość pokoleń dostała dziedzictwo tutaj, po zachodniej stronie Jordanu, czyli pomiędzy Jordanem a Morzem Śródziemnym. Natomiast niektóre pokolenia, mniejszość, dostało dziedzictwo tutaj. Ziemia tutaj nawet jest zaznaczona, że Gilea, tutaj gdzieś jest jeszcze Baszan na tej mapce niezaznaczony. Tutaj część pokoleń też pozyskała dziedzictwo, czyli po obydwu stronach Jordanem. A pokolenie Manassesa jest szczególne z tego powodu, że jest jedynym pokoleniem, które dostało dziedzictwo po obydwu stronach Jordanu. Bo część pokolenia Manassesa dostała dziedzictwo tutaj, po wschodniej stronie Jordanu, A część pokolenia Manasesa, druga część, no to się przyszło się mówić połowa. Połowa pokolenia Manasesa tutaj jest, po wschodniej stronie Jordanu, ma swoje dziedzictwo, dostała tam. A druga część, druga połowa pokolenia Manasesa dostała dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu. Tutaj to 32 rozdział 4 Mojżeszowej opisuje to, bo wrażenie, jakie stwarza ten 4 Mojżeszowa, 32 rozdział, jest takie, że wszystkie pokolenia Izraela miały dostać dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu. Czyli przeprawić się przez Jordan i tam walczyć o swoje dziedzictwo. To jest druga rzecz. To swoje dziedzictwo trzeba było wywalczyć. To nie jest tak, że tam czekała ziemia niezasiedlona, tylko tam mieszkały inne ludy, które to Izraelici musieli usunąć, musieli po prostu wybić z boskiego nakazu te ludy i zająć ich dziedzictwo. Takie polecenie Bóg im uzyskał. Więc oni wszyscy mieli przeprawić się przez Jordan na zachodnią stronę Jordanu i tam walczyć o swoje dziedzictwo. Tutaj, gdy oni wędrowali po puszczy, to przyszli tak tędy i znajdowali się tutaj po wschodniej stronie Jordanu. Dlatego trzeba było się przez Jordan przeprawić. Więc te tereny, jak gdyby na tych terenach znaleźli się wcześniej. I tutaj doszło do czegoś takiego, co właśnie opisuje 32 rozdział 4 Księgi Mojżeszowej, który mówi nam o tym, że niektórzy Izraelici, jak zobaczyli tę ziemię tutaj, po wschodniej stronie Jordanu, tu gdzie obozowali, to przyszła im myśl, że tutaj jest w sumie fajnie. Tutaj są pasiska dla bydła, że im by pasowało się tutaj osiedlić, a nie dopiero przeprawiać się na drugą stronę Jordanu i tam walczyć za swoje dziedzictwo. Więc to takie myśli pojawiły się w pokoleniu Rubena, w pokoleniu Gada i także w części pokolenia Manasesa. I ci właśnie przedstawiciele tych dwóch i pół pokolenia przyszli do Mojżesza, który prowadził naród izraelski, z taką właśnie sprawą, żeby tutaj, że chcieliby się tutaj osiedlić. Pierwsza reakcja Mojżesza była negatywna, bo Izraelici mieli dane polecenie od Boga, żeby się przeprawić na zachodni brzeg Jordanu i tam szukać swojego dziedzictwa. Więc tutaj Mojżesz nie przyjął tej ich prośby tak entuzjastycznie, bowiem wydawało mu się, że oni chcą się tutaj usiedlić, bo tu już te tereny są opanowane, zdobyte przez Izraelitów, a nie chcą po prostu walczyć razem ze swoimi braćmi o zdobycie tego dziedzictwa po zachodniej stronie Jordanu. Ale zgodził się na to dopiero po tym, jak tutaj te 2,5 pokolenia obiecało, że oni przeprawią się razem ze swoimi braćmi, z Izraelitami z pozostałych 10 pokoleń, czy no, dokładnie z 9,5 pokolenia, że się przeprawią na zachód Jordanu i będą walczyć, żeby razem ze swoimi braćmi o dziedzictwo tych braci, żeby ci bracia też zdobyli ziemię, że to nie będzie tak, że oni to robią z lenistwa, czy ze strachu, że z tchórzostwa, że tutaj już dziedzictwo jest gotowe, to mogą sobie zasiąść, paść swoje trzody i spokojnie, wygodnie żyć, a ich bracia będą musieli walczyć o swoje dziedzictwo. Nie, to nie o to chodzi. Oni się tu mówią, że tutaj tylko zbudują zagrody, zostawią swoje trzody, swoje żony, swoje dzieci, ale wszyscy mężczyźni z tych dwóch i pokolenia przeprawią się z resztą Izraelitów za Jordan, na zachodnią stronę Jordanu i będą razem z nimi walczyć. I dopiero jak ich bracia Izraelici uzyskają swoje dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu, to dopiero oni wrócą na wschodnią stronę Jordanu, żeby rozkoszować się swoim dziedzictwem. Czyli swoje ostateczne dziedzictwo, tym, co na zawsze miało być ich, tym, co na zawsze mieli się cieszyć, będą cieszyć się dopiero po tym, jak ich bracia tutaj po zachodniej stronie Jordanu zdobędą swoje dziedzictwo. Tak? To opisuje 32 rozdział księgi, 4 księgi Mojżeszowej. Cóż to oznacza? To jest bardzo piękny obraz tutaj pokazany. Te 2,5 pokolenia pokazuje nam klasy ludu Bożego, które mają mieć dziedzictwo duchowe, niebiańskie, w fazie duchowej. Ruben tutaj pokazuje nam maluczkie statko, Gad wielką kompanię, a połowa pokolenia Manasesa to klasy godnych. Bo godnych czasami można podzielić na dwie klasy, albo można powiedzieć ogólnie godni, bez dzielenia, bo to taka ciekawa klasa wyborcza. Jedni na scenie dziejowej pojawili się za wcześnie, żeby należeć do Kościoła Chrystusowego, a byli poświęceni Bogu, a druga klasa była poświęcona Bogu, ale na scenie dziejowej pojawiła się za późno, żeby należeć do Kościoła Chrystusowego. To jest, na tym polega podobieństwo tych dwóch klas do siebie, dlatego nie zawsze są dzieleni. No tak w uproszczeniu, bo to można by jeszcze tam dużo na ten temat mówić, ale to nie mój temat tutaj tej kwestii, więc przyjmijmy, że tam klasy godnych obydwie. I teraz tak, wiemy, że te klasy swoje ostateczne dziedzictwo mają mieć na poziomie niebiańskim. Natomiast pozostałe 9,5 pokolenia pokazuje nam wszystkich tych ludzi, którzy mają mieć swoje wieczne dziedzictwo na ziemi. I teraz jaki to jest piękny obraz. Klasy duchowe, czyli maluczkie statko, wielka kompania, tutaj jeszcze godnych do nich możemy dołączyć, zdobywają swoje dziedzictwo, zapewniają sobie swoje dziedzictwo, swoje stanowiska wcześniej niż reszta ludzkości. Bo mamy przecież maluczkie statko, czy wielka kompania już jest na fazie duchowej i mogłaby się zająć rozkoszowaniem się swoim wiecznym dziedzictwem, ale Pan Boga mówi, że nie, że oni nie będą swoim dziedzictwem się rozkoszować, tylko mają walczyć, pomagać swoim braciom, pozostałym Izraelitom z klasy restytucyjnej, z tej klasy, która będzie miała swoje ostateczne dziedzictwo na ziemi, mają pomóc im walczyć o to dziedzictwo ich pokazane tutaj po zachodniej stronie Jordanu, czyli dziedzictwo ziemskie na fazie ludzkiej i dopiero jak pomogą swoim braciom, to mogą odejść do siebie na fazę duchową. To tak mamy tą klasę, te dwie, maluczkie statko i wielka kompania już jest na fazie duchowej, ale będzie z tej fazy duchowej sterować procesem restytucji i pomagać ludzkości, a klasy godnych będą nawet wtedy w okresie tysiąclecia w tej fazie, znaczy w formie cielesnej, tak, nie na fazie duchowej, będą jako tutaj ludzie, jako książęta na ziemi i dopiero na fazę duchową pójdą potem, kiedy ludzkość zdobędzie już swoje dziedzictwo. Więc to jest bardzo ładny obraz, tutaj nam pokazuje. Tak, więc mamy, i teraz interesuje nas pokolenie Manasesa, ciekawe, zwłaszcza ciekawe z tego powodu, że jedna część z nich pokazuje tutaj tych, którzy będą na fazie duchowej po wschodniej stronie Jordanu, a druga połowa pokolenia Manasesa pokazuje tych, którzy będą na fazie tutaj tej ziemskiej. Ale na fazie ziemskiej możemy wyróżnić tutaj kilka różnych grup ludzi się ostatecznie znajdzie. I tutaj pokolenie Manasesa, to właśnie, które jest razem z 9 pokoleniami, czyli te 9,5 pokolenia, no to ta połowa pokolenia Manasesa, co jest razem z 9 idzie, to bardzo ładnie nam pokazuje na poświęconym obozowników Epifanii, jako na klasę, która jest bliska klasie młodocianych godnych, pokazanych w drugiej połowie pokolenia Manasesa. Przecież te dwie klasy przez jakiś czas, kilkudziesięciu lat, rozwijały się nawet wspólnie obok siebie. Przez jakiś czas po 54 roku, przez kilkadziesiąt lat, te dwie klasy rozwijały się obok siebie. Podobieństwo między nimi można zauważyć, ale i mają inne dziedzictwa, tak jak tutaj było w tym obrazie naszym. Izraelici z tego samego pokolenia, wszyscy potomkowie Manasesa, Manasesyci byśmy powiedzieli, ale dziedzictwo odmienne, ci po jednej stronie Jordanu, a ci po drugiej stronie Jordanu. I to mamy właśnie tutaj pokazane, a teraz przejdziemy do pewnych szczegółów tego obrazu, bo w pokoleniu Manasesa możemy zauważyć różne rodziny, bo tak jak w różnych pokoleniach mamy różne rodziny, znamy wszyscy rodziny z pokolenia Lewiego, bo tam byli posłomkowie Kata, tak, i Gersona, i Merarego, i to były też takie właśnie rodziny. Tak samo w innych wszystkich pokoleniach były jakieś rodziny, których jak gdyby założycielami stawali się synowie, czy nawet wnukowie tych pierwszych 12 synów Jakuba. Więc wśród pokolenia Manasesa pojawia się w Biblii kilka razy, pojawiają się takie osoby, no, które są nazywane córkami Salfaada. Był ktoś taki, kto się nazywał Salfaad, tak mówi o nim Biblia Gdańska i tak w literaturze prawdy można go znaleźć, chociaż wszystkie współczesne przekłady nazywają go Selofhadem. Będę używał chyba Salfaad, bo raz, że człowiek trochę jest przyzwyczajony do tego, a poza tym łatwiej wymówić to Salfaad niż Selofhad. Tutaj Więc kim był ten Selofka? Tak wiem, z pokolenia Manasesa, ale on był już prawnukiem Manasesa. Dwa razy pra pojawiał się przed wnukiem. W związku z tym jego, a my będziemy mówili nie tyle o nim, bo o nim samym to jest tylko powiedziane, że umarł i nie miał synów. No i że umarł za własny grzech. I że nie umarł w buncie Korego, ale za własny grzech swój umarł. I to są wszystkie informacje na jego temat. Niewiele. Ciekawsze są jego córki, które będą już wnuczkami Manasesa. Będziemy mieli przy nich trzy razy słowo pra. One pojawiają się w Biblii kilka razy. I tutaj to już odczytamy, bo to nas ciekawi, ten fragment. To jest 4 Mojżeszowa, 27 rozdział. 4 Mojżeszowa, 27 rozdział. I czytamy tam od wiersza pierwszego. Wtedy przyszły córki Salfaada, syna Hefera, syna Gileada, syna Makira, syna Manasesa, z rodu Manasesa, syna Józefa, a to są imiona jego córek, Machla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa. I stanęły przed Mojżeszem, przed kapłanem Eleazarem, przed naczelnikami i całym zgromadzeniem u wejścia do namiotu zgromadzenia i powiedziały: nasz ojciec umarł na pustyni, ale nie należał do zgrai tych, którzy zbuntowali się przeciw Panu w gromadzie Koracha. Umarł za własny grzech, a nie miał synów. Dlaczego imię naszego ojca miałoby zniknąć z jego rodziny przez to, że nie miał syna? Dajcie nam posiadłość wśród braci naszego ojca. I tu się zatrzymajmy, bo jak dzielono ziemię, to dzielono ją między męskich potomków rodzin, bo oni byli tymi głowami rodziny, więc na głowę tego takiego syna, tutaj ta ziemia, ileś tam ziemi idzie. A tu jest problem, że sam Salfa umarł, bo gdyby żył, no to też by dostał dział ziemi, tak samo jak jego bracia dostawali działy ziemi dla swoich rodzin, to i on by dostał. A on zmarł, a jakby miał syna, to by jego syn dostał ten dział. Ale tutaj jest problem jest taki, że on zmarł, czyli sam nie może dostać. Nie miał syna, zostało tylko po nim 5 córek. I te córki przychodzą, że nie miał syna, a tylko my zostałyśmy, to wychodzi według tego sposobu dzielenia ziemi, że nie dostaniemy w ogóle działu. A one proszą, żeby jednak dać im ten dział, żeby potraktować je tak, jak gdyby były synami Salfaada, gdzie wtedy normalnie bez proszenia by dział dostały w ziemi. Więc tutaj skończyliśmy na wersecie 4, idziemy dalej od wersetu 5 w 27 rozdziale 4 Mojżeszowej. Mojżesz przedstawił więc ich sprawę Panu. I Pan powiedział do Mojżesza: córki Salfaada słusznie mówią. Daj im koniecznie dziedziczną posiadłość wśród braci ich ojca, a przenieś na nie dziedzictwo ich ojca. I przemów do syna Izraela tak: jeśli ktoś umrze, a nie miał syna, wtedy przeniesiecie jego dziedzictwo na jego córkę. A jeśli nie miał córki, to dacie jego dziedzictwo jego braciom. A jeśli nie miał braci, to dacie jego dziedzictwo braciom jego ojca. A jeśli jego ojciec nie miał braci, to dacie jego dziedzictwo najbliższemu krewnemu z jego rodziny, aby je odziedziczył. I będzie to dla synów Izraela ustawą prawną, jak Pan rozkazał Mojżeszowi. Tutaj to jeszcze gdzie indziej się pojawiają córki Salfaada, ale to nam wystarczy tutaj, żeby przeczytać tą sprawę z tym właśnie dziedzictwem, że one domagają się dziedzictwa w ziemi. Mówiliśmy, że to one są tutaj z tej córki Salfaada, pochodzą tutaj, są z tej części pokolenia Manasesa, która ma dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu, czyli tam, gdzie jest to 9,5 pokolenia, to one są z tej części Manasesa, bo one są, zdaje się, wnuczkami Galaada, a wszyscy potomkowie Galaada uzyskali właśnie dziedzictwo tutaj po zachodniej stronie Jordanu i one właśnie przez swojego ojca Salfaada, dziadka Hefera, czyli pradziadka Galaada, przez swojego pradziadka tutaj należą do tej części, czyli, powiedzieliśmy już, że ta część pokolenia Manasesa wyobraża poświęconych obrzezowników Epifanii. W związku z tym córki Salfaada też muszą wyobrażać poświęconych obozowników Epifanii, ale nie wszystkich, bo ile ta połowa pokolenia czyli rodziny sześciu synów Galada, wyobrażają wszystkich poświęconych obozowników Epifanii, to tutaj w tych sześciu rodzinach pojawiają się różne grupy wśród obozowników Epifanii i córki Galaada reprezentują jedną z takich grup i tutaj dzisiaj naszym celem jest, żeby bardziej szczegółowo przyjrzeć się córkom Salfaada i kogoż one tutaj nam wyobrażają, jakich poświęconych obozowników Epifanii. Więc podczas okresu parauzji i Epifanii, teraz zanim przyjdziemy do córek Salfaada, powiedzmy sobie, kogo reprezentował nam sam Salfaad, bo córki no, są jak gdyby jego dziełem. On je, ojciec spłaca córki. Tak samo te antytypiczne córki Salfaada, jakaś grupa poświęconych obozowników Epifanii musiała zostać spłodzona, czyli musiało u nich duchowe życie zostać zapoczątkowane przez kogoś. Kto to był ten antytypiczny Salfaad? Otóż tym antytypicznym Salfaadem byli słudzy Boży, bo każdy, kto tutaj głosi Ewangelię, głosi prawdę w ten jakikolwiek sposób, jest sługą Bożym. Tutaj, bo bierze udział w dziele głoszenia Ewangelii, to przez to staje się sługą Bożym każdy. Tutaj takim jest, kto tego dzieła dokonuje. Więc podczas okresu parauzji, bo to już wtedy się zaczynało, i okresu Epifanii, wielu znajdujących się na wewnątrz i zewnątrz Babilonu błogosławiło innych, czym? Prawdą parauzyjną, albo prawdą parauzyjną i epifaniczną, albo każdą inną miarą prawdy posiadanej przez nich, wystarczająco dużej, na tyle dużej, że potrafili doprowadzić tych, którym głosili i którzy ich słuchali z zainteresowaniem i przyjmowali to, co ci głosili, potrafili ich doprowadzić do stanu tymczasowego, trudnego usprawiedliwienia. Więc tutaj wśród tych słów mamy tych, którzy znają prawdę parauzyjną, mamy tych, którzy znają prawdę parauzyjną i epifaniczną, a mamy także tych, którzy nie znają tej prawdy parauzyjnej i epifanicznej, znają tylko taką prawdę, jaką nauczają w kościołach nominalnych, ewentualnie, bo oni nawet mogą być spoza Babilonu, czyli nie należeć do żadnego kościoła. Ktoś taki, kto sobie nigdzie nie chodzi, do przynależności duchowej nie ma żadnej, ale sobie czyta w domu Biblię, stara się sam żyć zgodnie z jej zasadami i o tym, co tam wyczyta, o usprawiedliwieniu, o kupie w Jezusie, opowiada innym tutaj. I jeżeli ktoś inny, kto słyszy od niego właśnie o ofierze Jezusa, o potrzebie tej ofiary, o tym, że człowiek sam się nie może usprawiedliwić, że Bóg swojej dobroci dał Jezusa, aby człowiek mógł powrócić do jedności z Bogiem, ktoś to przyjmuje, do niego to trafia, no to wtedy ktoś taki sam zostaje usprawiedliwiony i ten, który mu głosił, staje się jego duchowym ojcem. Jakby go duchowo spłodził. Zapoczątkowuje w nim duchowe życie. Bo ten ktoś, zakładamy, że nie był wcześniej usprawiedliwiony w ogóle. To takie właśnie usprawiedliwienie, takie wstępne, częściowe, nazywamy czasami w literaturze tymczasowym, czasami próbnym. Więc tutaj Salfaad jest kimś takim, który doprowadza niektórych do stanu usprawiedliwienia i może znać prawdę, tak jak my ją rozumiemy, ale nie musi wcale znać. Prawdopodobnie większość nie zna tej prawdy, a głosi to, co zna, to, co doprowadza innych do stanu usprawiedliwienia. Więc dzięki tej prawdzie, którą ci posiadali, tej mierze, to stawali się właśnie symbolicznymi ojcami wielu, rozpoczynając w nich duchowe życie. No i wtedy te ich dzieci były próbnie usprawiedliwymi innymi. To się wtedy zaczyna się dopiero bycie chrześcijaninem. Jeżeli ktoś dostępuje usprawiedliwienia z wiary, to dopiero wtedy staje się prawdziwym chrześcijaninem. A żeby się znaleźć wśród córek Salfaada, to takowi po 16 września 1954 roku, kiedy skończyło się powołanie do małcianek godnych, musieli się poświęcić Bogu. Bo jeżeli nie poświęcili się Bogu, to nie są pokazani w córkach Salfaada. Tutaj, więc takowi się poświęcili w okresie Epifanii i wciąż się poświęcają, stając się przez to poświęconymi obozownikami Epifanii. I tutaj mamy właśnie, i wśród tych sług Bożych znajdują się ci, którzy w Kościele nominalnym i poza nim stanowią tego antytypicznego Saufada, wśród tych słów Boży, którzy głoszą prawdę. Znajdują się takowi i dzięki temu, no, można powiedzieć, spładzają, zapoczątkowują duchowe życie, czyli tworzą nowych chrześcijan, usprawiedliwionych z wiary, posiadających to próbno tymczasowe usprawiedliwienie. I to na dodatek ci, których mówimy tutaj o tych, którzy nie są tutaj wybitnymi jednostkami, wodzami, ale skromnymi, próbnie usprawiedliwionymi, szczerymi poszukiwaczami prawdy. Dlaczego mówimy, że nie są wodzami, a tylko skromnymi, próbnie usprawiedliwionymi, szczerymi poszukiwaczami prawdy? Bo są pokazywani przez córki. Córki nigdy nie pokazują wodzów. Synowie albo mężowie tych córek pokazują wodzów, a tak jak mąż ma być mężczyzną głową rodziny, tak samo tutaj jest to duchowe przełożenie, że właśnie mężczyzna pokazuje wodzów, a żona, córka, kobieta pokazuje tych, którzy za tym wodzem idą. Dlatego skoro mówimy tutaj o córkach Saufada, to w antytypie są to ci próbnie usprawiedliwieni, którzy są właśnie tymi skromnymi, nie wodzami, tylko skromnymi, próbnie usprawiedliwionymi, szczerymi poszukiwaczami prawdy, którzy po 54 roku się poświęcają, stając się częścią klasy poświęconych obozowników Epifanii. Bo tak jak mówi Biblia, Saufat nie miał synów, tylko córki. Mówimy tu właśnie o takich sługach, którzy poprzez swoją działalność głoszenia Ewangelii doprowadzili do nie do powstania synów, czyli wodzów, wybitniejszych jednostek, tylko spłodzili, zapoczątkowali duchowe życie u tych, którzy stali się tymi właśnie skromnymi, usprawiedliwionymi, ostatecznie poświęconymi. I teraz idźmy dalej. Co dzieje się dalej z Saufadem? Bo te córki mówią, jak to czytaliśmy o nim, że ojciec nasz umarł na pustyni. Tak? W momencie dzielenia ziemi już go nie było. I po czym jeszcze dodają, umarł za własny grzech. Tutaj jest podane, umarł za własny grzech. Więc mówimy tutaj o takich sługach Bożych, którzy po symbolicznym spłodzeniu takich antytypicznych córek co najmniej utracili w jakimś ważnym względzie prawdę parauzji oraz prawdę epifanii, jeżeli znali wcześniej prawdę parauzji i epifanii, albo utracili jakiś ważny aspekt prawdy parauzji, jeżeli wcześniej znali tylko prawdę parauzji, albo jeżeli wcześniej nie znali prawdy ani parauzji, ani epifanii, to utracili im tą pewną miarę prawdy, którą posiadali, która wcześniej wystarczała im do tego, by przyprowadzać innych do stanu trudnego usprawiedliwienia. Utracili tą miarę prawdy i przez to duchowo umarli. Tutaj utracili oni swoje usprawiedliwienie, bo tutaj ta duchowa śmierć to jest utrata usprawiedliwienia. Utracili usprawiedliwienie z powodu swojego grzechu, błędu, samolubstwa, światowości, pewnej miary samowoli, czy też moglibyśmy powiedzieć nieposłuszeństwa, oraz z powodu niedostatecznej oceny tej miary prawdy, jaką posiadali, lub można też powiedzieć z samego powodu niedostatecznej oceny tej miary prawdy, jaką wcześniej posiadali. Tutaj te córki Saufada, rozmawiając z Mojżeszem, zaznaczają, że nie należał on do zastępu tych, którzy zbuntowali się przeciwko Panu w zastępie Koracha, czyli do takich nie należał, tylko za swój własny grzech zmarł, a nie za to, że przyłączył się do Koracha. Czyli nie uczestniczył on w tym przesiewaniu, które miało miejsce w latach 1908-1911, które w naszej literaturze polskiej zostało nazwane kontradykcjonizmem, a które w rzeczywistości było przesiewaniem sprzeciwiania się. Wtedy tylko zapanowała taka moda, żeby sprzeciwiać się wszystkiemu, co brat Husserl pisał. Tutaj nie dlatego, że to było niesłuszne, tylko dlatego, że podał to brat Husserl. Pamiętam, ja sam muszę coś wymyśleć, żeby mógł to wierzyć, a jak ktoś poda inny, to nie będę wierzył. No ale to nie tak powinno być. Tutaj powinno być, jeżeli ktoś podał inny, to ja badam, czy to jest słuszne, czy to jest właściwe, prawdziwe. Jeżeli jest słuszne i właściwe, no to wtedy w to wierzę. A tutaj na zasadzie takiego, no nie wiem, trochę pycha tutaj taka się człowieka pokazuje, że ja sam muszę to wymyśleć. I tylko to, co ja sam wymyślę, jest dobre. A jeżeli to podał ktoś inny, to musi być złe. I z tego samego powodu się sprzeciwiam temu. Więc to jest, tacy też zginęli, ale jest tu zaznaczone, że ten Saufat do takich nie należał, co zginęli w buncie Koracha. Więc tacy słudzy, którzy taką śmierć duchową ponieśli, stali się powodem ostrego zawodu i smutku swoich symbolicznych dzieci, gdy zauważyły one utratę prawdy u swoich symbolicznych ojców. Właśnie słowo Saufat oznacza ostra rana. Taką ostrą ranę był ten grzech, w który ci słudzy popadli. Do tych słów, którzy w Epifanii utracili prawdę w większej lub mniejszej mierze, no to możemy zaliczyć wodzów towarzystwa, niektórych wodzów grup lewickich, jakie powstały po rozpadzie ruchu brata Russella, którzy też potracili ważne elementy prawdy poruzyjnej, jak również niektórych wodzów z innych grup w Babilonie, a nawet takich różnych sług, którzy nie byli nawet w Babilonie, a nawet nie byli w ogóle żadnymi wodzami, bo byli totalnie niezależnymi chrześcijanami, którzy nie łączyli się z nikim, sami Biblię czytali i to, co wyczytali, głosili, to takowi z powodu grzechu potracili swoją prawdę. Więc pewne jednostki spośród takich słów zupełnie albo częściowo utraciły prawdę parauzji, niektóre prawdę parauzji Epifanii, a inne mniejszą miarę prawdy taką, jaką posiadała. I taka utrata tych cennych zarysów boskiej prawdy powodowała wiele smutku w okresie Epifanii, tak jak te córki Saafada wcale nie były tutaj szczęśliwe w sytuacji, w jakiej się znalazły, w której wychodziło, że dla nich nie ma dziedzictwa żadnego tutaj, i to je bardzo smuciło, także przychodziły do Mojżesza z tymi właśnie pytaniami, prośbami. Tutaj więc te pewne nieusprawiedliwione jednostki, które ostatecznie są antytypicznymi córkami Saufada, poświęciły się lub poświęcą się w okresie Epifanii, bo ten proces może wciąż trwać, aż nie mówimy tutaj o czymś, co się zakończyło, tylko o czymś, co się zaczęło w przeszłości i wciąż trwa. Pierwsze z nich uczyniły to jesienią 54 roku, kiedy okres Epifanii zaczął wchodzić na okres Bazylei, na okres Królestwa, od kiedy niemożliwe jest już głoszenie tutaj Słowa Bożego dla celów wyborczych wieku Ewangelii, tylko możliwe jest głoszenie Słowa Bożego dla celów budowy tutaj obozu Epifanii, bo ta część obozu zaczęła być budowana w 54 roku, jako że budowanie innych tych tutaj dziedzin, wcześniej samego przybytku, a nawet dziedzińca w 54 roku się zakończyło. Więc wtedy taka możliwość wejścia na ten obóz, czyli tutaj przyjęcia prawdy i poświęcenia się, wejścia na dziedziniec, możliwość przyjęcia prawdy po to, by wejść na ten dziedziniec, się zakończyła. No i też zakończyła się możliwość głoszenia prawdy innym po to, żeby inni weszli na dziedziniec, się skończyło. Ale można, te dwie rzeczy wciąż powinny być kontynuowane, czyli i głoszenie prawdy, i jej przyjmowanie dla celów budowy obozu Epifanii, bo jest to ta część boskiego planu, która jest obecnie realizowana. Więc tutaj mamy w tej sytuacji tego, że ci słudzy, którzy głosili im prawdę, tym córkom Saufada, czyli tym próbnie usprawiedliwionym, taką miarę prawdy, jaką posiadali, większą lub mniejszą, poumierali duchowo z powodu grzechu albo z powodu popadnięcia w błąd, niecenienia tej prawdy, duchowo poumierali. I to zostało zauważone przez te ich właśnie duchowe dzieci. Zostało zauważone. No i teraz jesteśmy w 4 Mojżeszowej, w 27 rozdziale, wersety 2 i 3 nas szczegółowo będą interesowały, gdzie czytamy, że stanęły przed Mojżeszem, wyobrażającym Jezusa, przed Eleazarem kapłanem, który wyobraża Kościół, przed książętami, to wodzowie utraciwszy koron, czyli z wielkiej kompanii, tutaj wodzowie, i przed całym zborem, czyli przed resztą ludu Bożego, u wejścia do namiotu zgromadzenia, i rzekły: Ojciec nasz umarł na pustyni, lecz nie należał on do zastępu tych, którzy się zbuntowali przeciwko Panu w zastępie Koracha. Umarł on za swój własny grzech, a nie miał synów. Więc to pokazuje nam, jak w okresie parauzji i Epifanii te właśnie antytypiczne córki Saufada, czyli ci próbnie usprawiedliwieni, stają przed Panem przed naszym Panem Jezusem. W jaki sposób? No, przed naszym Panem Jezusem działającym przez swoje specjalne narzędzia. Tutaj, bo przed samym Panem nie można tutaj stanąć, ale przed Jego narzędziami można. Przed Kościołem, przed wodzami Eutrachiuszy Koron, tymi właśnie wybitnymi przedstawicielami klasy tutaj wielkiej kompanii i przed resztą ludu Bożego i przez swoje słowa i przez swoje czyny tutaj co robią? Wyrażają, że przyznają, że ich symboliczni ojcowie umarli. Stracili prawdę w jakimś względzie, bo to od tego zaczynają tą rozmowę. Po czym, po przedstawiwszy tą rzecz, że uznają tą śmierć, duchową śmierć swoich tych symbolicznych ojców, w wersecie 4 stwierdzają, dlaczego imię naszego ojca, który nie miał syna, ma zniknąć spośród jego rodziny. Daj nam posiadłość wśród braci naszego ojca. Zwracają się do Boga i Chrystusa ze specjalną prośbą o prawdę na temat ich wiecznego dziedzictwa w Królestwie. Bo to, co było wspominane na początku wykładu, to dzielenie dziedzictwa między pokolenia izraelskie pokazuje nam w ostatecznym tutaj takim obrazie wieczne dziedzictwo dla różnych grup ludu Bożego, dla różnych klas ludu Bożego. Więc one domagają się swojego dziedzictwa, czyli jakie będzie nasze dziedzictwo. Tutaj, bo nasz ojciec umarł, być może, że tutaj nie jest to wyraźnie stwierdzone, że one być może same przez jakiś czas były uwikłane w ten grzech, bo wiem, jak to jest, że w rodzinie cielesnej ojciec źle postępujący często w złe rzeczy wciąga swoje dzieci. Jak był złodziejem, to i dzieci swoje przyucza do tego, nawet jeżeli nie robi czasami przez specjalne instrukcje pouczania, a czasami wystarczy, że dzieci widzą, co robi ojciec i same próbują naśladować bez specjalnego nakazywania im tego. Więc te duchowe dzieci też mogły uczestniczyć w tych grzechach, tylko że na szczęście im otworzyły się oczy. Bo takiemu duchu właśnie, tak jak ludzkiemu ojcu, łatwo jest wciągnąć swoje dzieci w zło, tak samo i duchowemu ojcu, z tego powodu, że jego duchowe dzieci też darzą go szczególnym szacunkiem, szczególnym uznaniem, to łatwo jest im przyjąć, że to, co mówi ten chrześcijanin dojrzały, który mi przedstawił prawdę, z nią zapoznał, to jest słuszne i tak należy postępować, jak on mówi. A to jest niebezpieczne, bo tak należy postępować, jak mówi Bóg, a to, co mówi człowiek, to trzeba sprawdzać z tym, czy to się zgadza z tym, co mówi Bóg. Więc one być może też były uwikłane w taką samą utratę prawdy, ale otworzyły się im oczy na to, uznają ten fakt, że ich ojcowie umarli, ponieśli klęskę w swoim duchowym życiu, odpadli z tych klas ludu Bożego, w których mieli szansę, a niektórzy nawet w kościele mieli szansę, bo ta te wydarzenia to już się w okresie parauzji zaczynają, kiedy wciąż jeszcze można było być spłodzonym tutaj z ducha, albo w klasie młodocianogodnych utracili, niektórzy życie całkowicie utracili, inni tylko stanowiska, które wcześniej mieli, więc one to rozumieją i nie chcą utracić swojego dziedzictwa, bo chociaż nasi ojcowie zgrzeszyli i źle postępowali, to my nie chcemy utracić dziedzictwa. Dlaczego mielibyśmy utracić dziedzictwo? Z tego powodu, że nasi ojcowie utracili to dziedzictwo. Umarli za grzech. A dlaczego my mamy utracić dziedzictwo za grzech naszych ojców? Dlatego też Bóg tutaj, jak to Mojżesz przedstawił mu tą sprawę, to powiedział, że słusznie mówią córki Salfaada, że im się dziedzictwo należy. Że z powodu grzechu swojego ojca, który za niego umarł, nie powinny utracić swojego dziedzictwa. Więc teraz widzimy tutaj, możemy wyszczególnić 5 cech antytypicznych córek Salfaada. Po pierwsze, są to pokorni, zgłodniali prawdy, próbnie usprawiedliwieni, którzy po 16 września 1954 roku poświęcają się i stają się poświęconymi obozownikami Epifanii, lecz nie są to wybitni wodzowie z tej klasy, gdyż ci wodzowie są pokazani gdzie indziej. Tutaj oni są pokazani w tych, którzy są im synach Galada, czyli to będą wujowie, a nawet prawujowie tych córek Salfaada, bo to będą wujowie ich ojca, którzy się tam zgłaszają i o tym mówią. Więc tam są wodzowie w tych mężczyznach pokazani, więc tutaj mamy tych skromnych. Później to jest pierwsza charakterystyka. Podpunkt B, drugi. mają symbolicznych ojców, którzy w jakimś stopniu utracili przynajmniej jeden ważny zarys prawdy. C. Trzecia charakterystyka. Uznają to przynajmniej w jednej mierze, tą prawdę na temat swoich ojców. Podpunkt kolejny. Usiłują coś czynić w tej sytuacji. Dowiadują się i proszą Pana o prawdę na temat ich wiecznego dziedzictwa. Jakie będzie wieczne dziedzictwo dla poświęconych, niespłodzonych z ducha, którzy nawet nie mogą być już młodocianogodnymi po 54 roku. Co Bóg dla nich przewidział za dziedzictwo? Nam się te rzeczy mogą wydawać teraz proste i oczywiste, no bo od 54 roku, to jak dobrze liczę, mamy 66 lat. Znaczy, o, już niebawem, wrzesień za parę dni się przychodzi, to już niebawem będzie 16 września i będzie dokładnie 66 lat. To przez ten czas prawdy na ten temat się wyklarowały. Ale jak się przed 54 rokiem, kiedy była mowa o tym w literaturze prawdy, że po 54 roku żadni niebowocianogodni zostaną zdobyci, to wśród braci i wśród wszystkich, do których to docierało, nie tylko wśród braci, którzy mieli jakiekolwiek zainteresowanie prawdami epifanicznymi, rodziły się pytania, a co z tymi, którzy poświęcą się później? Czy Bóg coś dla nich ma przewidziane? Czy jest jakakolwiek nagroda? Czy też oni zostaną pozostawieni bez niczego? Żadnego wiecznego działu nie otrzymają, bo za późno. Tak więc tutaj to w tym czasie żyjące te córki Salfaada, którzy miały rzeczywiste pytania i to była kwestia, o której w kręgach prawdy w latach, no nie wiem, 40., 50., może nawet jeszcze 60. się bardzo mocno rozmawiało i dyskutowało. I to jak się ktoś dowiadywał, to czasami dla niektórych były to jakby odkrywsze rzeczy, gdy się pojawiały informacje na ten temat. I punkt, czyli to było to, usiłują się dowiedzieć, to była ich czwarta charakterystyka. I charakterystyka piąta, otrzymują przynajmniej oświecenie epifaniczne, a niektórzy z nich przychodzą do prawdy epifanii, a niektórzy tylko takie częściowe. Coś na temat prawdy epifanii się dowiedzieli. Więc niektórzy z tej klasy rozpoczęli dowiadywać się i prosić o to dziedzictwo już w okresie parauzy. Już wtedy, a te typiczne córki Salfaada pytały o nowo poświęcających się, co będzie z tymi, którzy nie, dla których nie ma koron, bo ogólne wysokie powołanie kończy się w 1881 roku i każdy, kto poświęcał się po 1881 roku, czyli mówimy wciąż o okresie parauzji, nie mógł mieć żadnej gwarancji, że zostanie spłodzony z ducha. Niektórzy zostali spłodzeni w ramach uzupełniania korony po tych, którzy je stracili, ale żadnej gwarancji już nie było, bo ogólne wysokie powołanie ustało. I im dalej było 1881 roku, tym coraz większy odsetek poświęcających się tych koron nie dostawał, bo tych zmian upływu czasu, tych koron zwalniających się było coraz mniej, aż w 1914 roku ostatni raz ktoś został spłodzony z ducha na właśnie w ramach uzupełniania. Więc te pytania się nasilały i były zadawane. Jaka będzie nagroda dla poświęconych, którzy nie zostaną spłodzeni z ducha? Bo przecież my się poświęcamy, żadnej gwarancji nie mamy i chcielibyśmy wiedzieć, co z nami będzie. Tak? To nie są pytania niewłaściwe. Tak jakby czasami można słyszeć pytanie o nagrodę, są pytaniami niewłaściwymi. To są jak najbardziej właściwe pytania zgodne z wszelkimi zasadami sprawiedliwości. Sprawiedliwość mówi ktoś, kto podejmuje jakiś wysiłek, jest godzien zapłaty za ten wysiłek. Nie można mu odmówić zapłaty, nie można mu odmówić nagrody, bo byłoby to niesprawiedliwe. Apostołowie, gdy zapytali naszego Pana o to, że oto my opuściliśmy wszystko, aby pójść za Tobą, i zapytał wtedy apostoł Piotr, co nam za to będzie. Czyli zapytał o nagrodę po prostu. To nasz Pan nie powiedział mu, o ty niegodziwcze, jak możesz o nagrodzie myśleć, tylko powiedział, jaka nagroda będzie. I to powiedział, że i w tym życiu wielka nagroda, a jeszcze większa nagroda dla nich, gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy On przyjdzie w chwale. Więc to nie są niewłaściwe pytania, to są pytania zgodne z zasadami sprawiedliwości tutaj. I takie pytania były zadawane i tutaj nawet w tym tutaj jak mamy ten obraz córek Salfaada, to Bóg, gdy Mojżesz przedstawił mu tę sprawę, to wcale nie powiedział, że córki Salfaada niewłaściwe pytania zadają, niewłaściwe prośby, tylko mówią, że słusznie mówią, pytając o swoje dziedzictwo, o to, co one dostaną. Więc tutaj odpowiedź zaczęła być podawana przez naszego pana, działającego przez brata Russella wówczas, który mówił, że poświęcenie i tak jest jedyną rozsądną, właściwą drogą dla kogokolwiek z ludu Bożego. Poświęcenie jest jedyną właściwą rzeczą, jaką można zrobić, nawet jak wysokie powołanie jest zamknięte. To i tak należy się poświęcać. I tu brat Russell początkowo uważał, że być może takowi zostaną dodani do starożytnych godnych. Taką na przykład myśl opublikował w 6 tomie paruzyjnym, który wyszedł w 1904 roku. No można powiedzieć, że bardzo mądrze tutaj myślał, bo nie zostaną dodani takowi do starożytnych godnych, ale do młodocianych godnych, czyli do klasy bardzo podobnej do starożytno godnych. Tutaj bratu Russellowi na początku też wydawało się, że takowi będą mieli, ci młodocianogodni, będą mieli dziedzictwo ziemskie, ale zrozumiał jeszcze ze swojego życia, już do 1913 roku zrozumiał, że po tysiącleciu staną się oni istotami duchowymi, młodociani godni. To już to zrozumiał i o tym już pisał w Strażnicach. Później w Epifanii, wśród braci badających prawdę Epifanii, te kwestie dotyczące dziedzictwa poświęconych też były wciąż zadawane. Właśnie dziedzictwa poświęconych po 1954 roku. Jakie będzie dziedzictwo tych po 1954 roku? Bo tak jak w Parauzji pytano bardziej o tych poświęcających się po 1881 roku i po 1914, to padała wtedy odpowiedź, że to nagroda w postaci członkostwa w klasie młodocianych godnych. A tutaj w Epifanii, zwłaszcza im bardziej zbliżał się 54 rok, tym więcej mówiono i zastanawiano się, co z tymi, którzy poświęcą się po 54 roku, kiedy wejście na dziedziniec będzie zamknięte, kiedy nie będzie można wejść już do klasy młodocianych godnych, to co z takimi się wtedy stanie. Takie pytania były wtedy zadawane. I jak pamiętam, brat Roberts kiedyś wspominał o tym, a on właśnie w tych czasach przychodził do prawdy, koniec lat 40., początek lat 50., to było, że wtedy właśnie bracia dyskutowali intensywnie o takich rzeczach, bo wtedy to była czas na podanie nowych prawd, nowej prawdy. Dla nas ona jest znana od dziesięcioleci i może wydawać się prosta i oczywista, ale jak coś się pojawia na początku, to jest wiele dyskusji, rozmów, pojawiają się artykuły, obrazy biblijne czy jakieś inne dowody biblijne na to i ta kwestia porusza wszystkich. Więc takie zapytania nasilały się w miarę jak zbliżał się 54 rok, i w miarę o tym, jak brat Johnson wykazywał, że po 54 nie będzie już młodocianych godnych, pełniejsza odpowiedź na te pytania przyszła dopiero po śmierci brata Johnsona, bo brat Johnson umiera w 50 roku i klarownie klasy poświęconych obozowniku w Epifanii nie widzi. Dlaczego nie widzi? No bo to nie należy do jego misji. Jego misja kończy się przed pojawieniem się tej klasy. Tak, umiera 4 lata wcześniej, zanim ktokolwiek z tej klasy się pojawia, dlatego nie może jej klarownie widzieć. Pełniejsza odpowiedź na te pytania zaczyna być podawana dopiero w 54 roku. Wtedy właśnie pojawia się artykuł w Teraźniejszej Prawdzie na temat królowej Saby, antytypu królowej Saby, że to właśnie typ na jednostki poszukujące prawdy, które poświęcają się po 54 roku i jeśli pozostają wierne, to otrzymają swoje wieczne dziedzictwo na nowej ziemi wśród najwyższej klasy, wśród restytucjonistów. I ta prawda zaczęła być wtedy wyraźny sposób podawania, kiedy stała się prawdą na czasie. Tutaj w angielskiej Teraźniejszej Prawdzie została opublikowana w maju 54 roku. W Polsce też w 54 roku na stronie 49. Czyli też staje się dość tak w miarę równomiernie wtedy wychodziły te teraźniejsze prawdy. Polska nie miała opóźnienia w stosunku do angielskiej, czyli na kilka miesięcy zanim stało się to prawdą na czasie, bo stało się w połowie września prawdą na czasie. Więc jak udamy się z powrotem do czwartej Mojżeszowej, 27 rozdziału, wersetu 7, to przeczytamy tam tak. Słusznie mówią córki Salfaada. Daj im posiadłość dziedziczną wśród braci ich ojca i przenieś na nie dziedzictwo ich ojca. To jest właśnie ta odpowiedź, jaka zaczęła być podawana w teraźniejszej prawdzie, pokazująca, że poświęceni obozowcy Epifanii będą mieli specjalne, wieczne dziedzictwo w ziemskiej fazie królestwa. To zaczęło się od tego pierwszego artykułu na temat archetypu królowej Saby, było kontynuowane w kolejnych artykułach na temat quasi wybranych, w odpowiedziach na pytania na temat poświęconych obozowników Epifanii, na temat potomków antytypicznej Ketury, na temat psalmu 121, Netenejczyków i tak dalej, i tak dalej. Tutaj przez te kilkadziesiąt lat, po 54 roku, sporo różnych obrazów biblijnych zostało pokazanych, mówiących o tej klasie i o jej dziedzictwie. Tych właśnie córek Salfaada, czyli żeby być, należeć do klasy tych córek Salfaada, pokazanych w córkach Salfaada, to trzeba było się oczywiście po 54 roku poświęcić, by mieć, należeć do tej klasy i by mieć, trzeba było też jeszcze mieć tych ojców, którzy jakiś ważny zarys prawdy utracili. Więc tutaj wyraźnie po tym wszystkim, co z tego, co mówię, to widać, że córki Salfaada pokazują tylko jakiś tam fragment, pewien fragment klasy poświęconych obozowników. Tak, bo trzeba było mieć życie zapoczątkowane przez kogoś, kto sam później umarł za swój grzech, czyli utracił swoje stanowisko. Sądzę, że tak jakbyśmy wzięli szerzej ruch prawdy, nawet ten ruch prawdy epifaniczny, no to tam niektórzy by się znaleźli, że są pokazani tutaj wśród córek Salfaada, bo takiego ojca duchowego, który sam odpadł, przegrał z powodu swojego grzechu, chociaż u nich za ich doprowadził tutaj do usprawiedliwienia z wiary dzięki głoszeniu tej prawdy, to sam później przegrał swoje duchowe życie z powodu swojego grzechu, z powodu odrzucenia jakiegoś ważnego zarysu prawdy, zwłaszcza jak myślimy o jakieś odrzucenie tego zarysu prawdy z ostatnich lat, to tym łatwiej niektórym byłoby się odnaleźć wśród córek Salfaada, ale tylko część odnajduje się wśród córek Salfaada, bowiem poświęceni obozownicy Epifanii pokazani są w tej właśnie po całej połowie pokolenia Manasesa, nie tylko w córkach Salfaada. Córki Salfaada stanowią fragment połowy pokolenia Manasesa po zachodniej stronie Jordanu. A jakbyśmy zobaczyli do księgi Jozuego, 17 rozdziału, wersety 5 i 6, to zobaczymy tam, że Manasesowi przypadło 10 działów w ziemi po zachodniej stronie Jordanu. Jozue 17 rozdział, wersety 5 i 6. Czytamy tam tak. I przypadło Manasesowi 10 działów oprócz ziemi Gilead i Baszan z tamtej strony Jordanu. Bo to też dostał Manases, ale to jest ta druga połowa pokolenia Manasesa, która była razem z Gadem i Rubenem, która nam pokazuje klasy, które mają ostatecznie dziedzictwo duchowe. Czyli tutaj 10 działów po zachodniej stronie Jordanu, gdyż córki Manasesa otrzymały dziedzictwo wśród jego synów. Chodzi o te córki Salfaada, które są tutaj nazwane też córkami Manasesa, bo taki był zwyczaj wśród Żydów, że można było przeskoczyć iluś przodków i na swojego dziadka powiedzieć, że jest ojcem, no bo jest tam protoplastą tego rodu. Więc otrzymały one to dziedzictwo, a ziemia Gilead, nazwana w starym przekładzie ziemią Galaad, należała do pozostałych synów Manasesa. Ziemia Galaad, zwana tutaj Gilead, no, bardzo wyraźnie na tej mapce widać, ziemia Gilead leży po wschodniej stronie Jordanu. Tu mamy Jordan, a tu jest ziemia Gilead. Ziemia Gilead należała do tej drugiej połówki pokolenia Manasesa. Więc mamy 10 działów po zachodniej stronie Jordanu. I te 10 działów dla wszystkich rodzin Manasesa, które mają swoje dziedzictwo po zachodniej stronie Jordanu, przypadło 10 rodzinom 6 synów Galaada, wnuka Manasesa. Tutaj mamy właśnie to, że te rodziny Galaada reprezentują nam łącznie wszystkich tutaj poświęconych obozowników Epifanii. Mogli się żyć w 6 działach, bo on miał tutaj 6 synów. Jego synowie nazywali się Jezer, Helek, Asriem, Asriel, Szechem, Szemida i Hefer. A córki Salfada otrzymały spory udział w dziale Hefera, swojego dziadka, bo ich ojciec zmarł. Więc te sześć rodzin Galada, i tutaj tak on Galad, w nowym przykładzie Gilead, i trochę robi się zamieszanie, bo ziemia po wschodniej stronie Jordanu, którą dostała połówka pokolenia Manassesa, ta od Rubena i Gada, też się nazywała Galad. Więc się robi, ziemia się nazywa Galad, jest syn, który nazywa się Galad, ale syn Galad nie dostaje ziemi Galad, którą dostaje inny syn Manassesa, jego współplemieniec tego samego pokolenia, więc trzeba o tym pamiętać, to akurat utrudnia taka zbieżność, że i ten się nazywa tak samo i jakaś ziemia się też nazywa tak samo, żeby nam się tutaj to nie pomieszało. Ziemia Galaad jest po wschodniej stronie Jordanu i dostała ją ta część pokolenia Manassesa, która razem z Rubenem i Gadem. Natomiast syn Manassesa Galaad, jego, znaczy wnuk w sumie Manassesa, tak ściśle mówiąc, Galaad i jego potomkowie dostają po zachodniej stronie Jordanu ziemię. I tutaj tak, to, że tych działów było 10, to pokazuje na to, że dla klasy poświęconych obozowników Epifanii przewidziana jest nagroda w postaci natury ludzkiej. Bo 10 jest cyfrą doskonałości natur niższych od natury boskiej. Że tutaj oni mają, u nich jest 10 działów, że nagrodą ich jest 10 działów, czyli natura niższa od natury boskiej. Doskonała natura ludzka. Tak? A mamy tak, jak weźmiemy tego tutaj Galaada i jego potomków, to jego właśnie tych pierwszych 5 synów Galaada, jak tutaj weźmiemy, pomijamy Hefera, bo od Hefera to są to później córki Salfada, bo ten Hefer jest ich dziadkiem i tutaj jego synowie Hefera nie są wymienieni. Więc mamy, jak weźmiemy tych pierwszych 5, bez tego ostatniego, który daje nam później córki Salfada, to oni otrzymują, to są poświęceni obozownicy Epifanii, którzy wiernie kończą swoje życie. I tak, tutaj możemy przeczytać w teraźniejszej prawdzie, że w wielu przypadkach zostali oświeceni Epifanią i niektórzy z nich przyszli do prawdy Epifanii i ci nie mieli symbolicznych ojców tracących prawdę. Bo gdyby mieli symbolicznych ojców tracących prawdę, to byli pokazani w córkach Salfada, ale nie mieli tych ojców, albo nawet jak mieli, to nie zauważyli tego, bo czasami można mieć duchowego swojego ojca, minie ileś lat i kontakt się urywa i nie wiadomo, co się z tamtym stało. To w żaden sposób już nie rzutuje na tego, u którego ktoś zapoczątkował życie duchowe, to, że tamten później odszedł od prawdy, czy popadł w grzechy i stracił swoje duchowe życie. Więc tutaj mamy tutaj teraźniejsza prawda. W 77 roku pisze, że w wielu przypadkach zostali oświeceni Epifanią, tutaj wśród tych 5 synów Galaada. Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, że chyba raczej niewielu niż wielu. Spodziewania wśród braci w ruchu prawdy epifanicznej kilkadziesiąt lat temu były takie, że upadnie Babilon i miliony przyjdą do Epifanii. Takie spodziewania były. Patrząc na rozwój sytuacji na świecie kilkadziesiąt lat później, wydaje się przynajmniej mi to wysoce nieprawdopodobne, wręcz niemożliwe, bo co prawda Babilon upada, ale to wcale nie sprawia, że się pojawiają tłumy ludzi zainteresowanych prawdą. Babilon upada i produkuje przez to ludzi całkowicie niewierzących tutaj, którzy nie będą zainteresowani czymkolwiek, w tym i prawdą Epifanii. No i są tam też tacy, którzy nie zostali oświeceni prawdą Epifanii, a znajdowali się w różnych grupach prawdy powstałych po rozpadzie ruchu brata Russella oraz znajdowali się w Babilonie, czyli w różnych systemach nominalnych, a nawet poza nim. Oni są w tych 5 synach, 5 rodzinach, 5 synów Galaada pokazani. No i tutaj to jest ta przytłaczająca większość członków klasy poświęconych obozowników Epifanii. Bo ta, która została oświecona Epifanią, też tam jest, ale to jest stosunkowo nieliczna grupa wśród poświęconych obozowników Epifanii. Tutaj jeszcze też nieliczną grupą są ci, którzy są pokazani tutaj w córkach Salfaada. Większość jest tutaj wśród tych, którzy nie zostali oświeceni światłem Epifanii, nawet nie zostali oświeceni światłem Parauzji, tylko mieli tyle światła Bożego, co w systemach nominalnych w różnych kościołach protestanckich podzielnie się dzisiejszy głosi i tyle, co można samemu z Biblii wyczytać, bo na pewno, jeżeli mówimy, bo mówimy wciąż o tych, którzy zwycięsko kończą swoje życie, bo to nie wystarczy się poświęcić Bogu, to trzeba jeszcze wytrwać do śmierci, walczyć ze swoją grzesznością i tak dalej. Tutaj więc mówimy o zwycięzcach, więc, a to jest niemożliwe, żeby to nie byli ludzie, którzy nie studiują Biblii i jej nie badają, bo to jest niemożliwością prowadzenia duchowego życia. Więc albo ludzie, którzy nie należą do żadnych kościołów, albo są luźno związani, że gdzieś tam na nabożeństwo chodzą, ale żyją własnym duchowym życiem, badają Biblię i na tyle, na ile rozumieją, żyją, praktykują i głoszą. To jest przytłaczająca większość członków klasy poświęconych obozowników Epifanii. To jest właśnie tych pięć rodzin Galada pokazuje wszystkich wiernych, poświęconych obozowników Epifanii, z wyjątkiem tych, którzy pokazani są w potomkach Hefera, ojca Salfaada, czyli z wyjątkiem tych, którzy pokazani są w córkach Salfaada. I teraz, córek Salfaada było pięć. Cóż to oznacza? Myśl jest taka podawana na ten temat, że to jest pięć grup we wzrastającej skali stosownie do podobieństwa Chrystusowego. No bo rzeczywiście w klasie poświęconych obozowników Epifanii będą różne stopnie rozwoju. Tak jak zresztą było we wszystkich klasach ludu Bożego, że jedni byli bardziej rozwinięci, inni mniej. Tak mówimy, że w klasach godnych będzie najpierw nowe przymierze z 70 najwybitniejszymi z klas godnych, że i w kościele są różnice tutaj pomiędzy poszczególnymi członkami. Tak samo różnice istnieją wśród poświęconych obozowników Epifanii. I tutaj wśród tych, którzy są pokazani w antytypie córek Salfaada, ma być pięć grup. Tutaj zależnie od stopnia rozwoju. I tutaj to zostało wzięte, kto w której grupie, to zostało wzięte ze znaczenia imion tych córek. Bo machla znaczy słaba. No to najniższa grupa. Jak coś słabe, no to musi być najniżej. Później mamy Noa, wędrująca. Już troszeczkę wyżej. Hogla, kuropatwa. Gospodawana jako trzecia. Nie wiem z jakiego powodu. To akurat nie jest oczywiste z imienia. Później Milka, królowa, no to wiadomo, że powinna być wysoko. A Tirsa, rozkosz. No to rzeczywiście najwyżej, bo są to najwyżej rozwinięci, poświęceni obozownicy Epifanii, którzy są rozkoszą dla Boga. Później, a jak mamy wziąć tych sześciu synów Galada i ich rodziny, to oni też przedstawiają sześć ogólnych grup tych poświęconych, którzy ostatecznie będą w klasie poświęconych obozowników Epifanii w związku z otrzymaniem swojego dziedzictwa. I tutaj myśl, która jest przedstawiona w literaturze prawdy, ze zaznaczeniem, że być może, tak, tam jest zaznaczone, że być może te sześć grup pokazuje nam sześć stref kontynentalnych, wśród których oni się rozwijali. Że gdyby akurat mamy sześć kontynentów zasiedlonych, no bo jest Antarktyda, która jest kontynentem niezasiedlonym, więc jakby to było podział na Azję, Afrykę, Amerykę Południową, Australię, Europę i Amerykę Północną. Taka myśl jest podawana. Ja, myśl ta wydaje mi się troszeczkę dziwna, że grupy poświęconych obozowników Epifanii w związku z wiecznym dziedzictwem, jakie otrzymają, będzie podzielona zależnie od tego, w jakiej części świata oni się rozwijali. A wśród córek Salfaada to nie według której części świata, tylko według stopnia rozwoju, co wydaje się logiczne i rozsądne, że tutaj według stopnia rozwoju tak, ale według geograficznego miejsca zamieszkania wydaje mi się dziwne, więc mi by się osobiście bardziej wydawało, że pokazuje sześć stopni rozwoju charakteru ogólnie wśród wszystkich poświęconych obozowników Epifanii. Dlaczego różnice w rozwoju i w wiecznym dziedzictwie mają być tylko wśród tych poświęconych obozowników Epifanii, którzy są antytypem córek Salfaada, czyli którzy mieli ojców, którzy odpadli od prawdy, odpadli ze swojego poświęcenia, to tam jest podział na według stopnia rozwoju, a wśród pozostałych obozowników Epifanii nie ma podziału według stopnia ich rozwoju na podobieństwo Chrystusowe. Wydaje mi się to dziwne i dużo bardziej by mi odpowiadało, że to też pokazuje rozwój stosownie do rozwoju charakteru na podobieństwo Chrystusowe. Więc takie są nagrody. Tutaj pokolenie Manassesa w tej części potomków Galada, bo pozostali potomkowie Manassesa to znaleźli się po wschodniej stronie Jordanu. Natomiast potomkowi Galada znaleźli się po zachodniej stronie Jordanu razem z 9 pokoleniami. Czyli możemy powiedzieć, że pokolenie Manasesa, ta połówka pokolenia Manasesa reprezentuje nam poświęconych obozowników Epifanii, wszystkich obozowników Epifanii w różnych ich podziałach tutaj, albo moglibyśmy powiedzieć, że potomkowie Galada, wnuka Manasesa, reprezentują nam poświęconych obozowników Epifanii, albo w jeszcze większym opuszczeniu Galaad reprezentuje pośród pokoleń izraelskich, reprezentuje nam tutaj poświęconych obozowników Epifanii i oczywiście tych, którzy będą zwycięzcami, bo do tej klasy można wejść przez poświęcenie, ale można też nie odpaść do ogólnej klasy restytucyjnej z powodu braku dostatecznego rozwoju i posiadania nieodpowiednich cech charakteru, a także z powodu niewalczenia z nimi dość stanowczo, no bo jeżeli ktoś na koniec swojego poświęcenia, czy na koniec swojego życia posiada nieodpowiednie cechy charakteru, no to posiada się prawdopodobnie dlatego, że niewystarczająco z nimi walczył. Bo zwycięstwo wymaga wierności, wypełnianiu ślubów poświęcenia. Bóg będzie sądził każdego na podstawie serca, na podstawie rozwoju podobieństwa chrystusowego oraz według tego, jak wytrwale ktoś walczył z wrodzoną sobie ignorancją, słabościami adamowymi oraz z naszymi innymi wrogami i także na podstawie tego, w jakim stopniu ktoś świadomie grzeszy przeciwko posiadanemu światłu, bo to też jest różnica, czy grzeszy się wobec małego światła, czy wielkiego światła i też to jest brane pod uwagę. Dlatego kończąc ten temat, życzę braterstwu zwycięstwa i znalezienia się w tej właśnie wśród rodzin Galada, w którejś z grup poświęconych obozowników Epifanii. Dziękuję za uwagę.